Bezpieczna Polska, Leszek Sykulski, kłaniam się Państwu, a moim i Państwa gościem, a właściwie współuczestniczącym w dzisiejszej rozmowie jest Bartosz Kaczmarek, członek Rady Krajowej Bezpiecznej Polski i szef Okręgu Poznań. Witam Cię, Bartku.
Dzień dobry, Leszku, dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Dziś, jak zwykle w debacie bezpiecznej, bieżące tematy, a zaczniemy sobie od ćwiczeń Steadfast Defender 24, czyli tych ćwiczeń Sojuszu Północnoatlantyckiego, które rozpoczęły się w mijającym tygodniu. Przypomnę, że rozmawiamy w sobotę 27 stycznia 2024 roku. Ćwiczenia Steadfast Defender, czyli niezłomny obrońca, mają potrwać kilka miesięcy. Polska ma być jednym z najważniejszych uczestników tych ćwiczeń. W samych ćwiczeniach ma wziąć udział około 90 tysięcy żołnierzy. To najwięcej. Najwięcej w ćwiczeniach natowskich od roku, uwaga, 1988. Nie dziwne zatem, że wiele głosów krytycznych pada pod adresem tych ćwiczeń, nie tylko z krajów członkowskich NATO, gdzie narasta, że tak powiem, sprzeciw wobec kampanii zbrojeń, wobec pomocy dla Ukrainy, ale także z krajów grupy BRICS. Mówi się dziś wprost o powrocie do zimnej wojny. Przypomnę tylko, że w ćwiczeniach w roku 1988 brało udział ponad 120 tysięcy żołnierzy. Od tego czasu nie było nigdy więcej. Zatem mamy do czynienia z potężną manifestacją siły. Czy aby na pewno to tylko manifestacja, czy nie jest to przygotowywanie się realne do wojny z Rosją? O to pytam Bartosza Kaczmarka i dodając pytanie, w jaki sposób możemy na to reagować? Bartku.
Leszku, przede wszystkim zacznijmy od tego, że moim zdaniem, ja lubię to w ogóle podkreślać, że jest to moje zdanie, to nie są zwykłe manewry. To nie są zwykłe manewry. To jest przykrywka tak naprawdę do tego, żeby przejąć Finlandię, żeby wsiąść pod swoje skrzydła. Tak naprawdę stosunki pomiędzy Rosją a Finlandią już od dawna nie były tak złe. Została zerwana umowa o współpracy i przyjaźni. Tak naprawdę zaczyna tam już czuć realną wrogość. To wszystko, co w tej chwili będziemy widzieli, będzie tylko i wyłącznie dążyło do tego, żeby NATO rozszerzało swoje wpływy o Szwecję i Finlandię. Tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie, jest to tylko i wyłącznie pokaz siły, żeby Rosji nie przyszło do głowy walczyć o dawne swoje terytorium, no bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Finlandia przez długi okres była przecież pod panowaniem rosyjskim od 1899 roku, prawda? Tak, od 1809. Dlatego trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jest to tylko i wyłącznie przykrywka pod rozszerzanie przez NATO swoich wpływów, a przy okazji oczywiście nadawanie tej retoryki zimnowojennej no jest spowodowane rozpędzającymi się zbrojeniami. Koncerny zbrojeniowe poczuły krew, poczuły zyski, a tak naprawdę no wszystko niestety zmierza ku szaleństwu, ku wojnie. No nie oszukujmy się, no trzeba w końcu zacząć mówić to głośno. Idziemy w kierunku wojny. Widzimy to też w Polsce. Miały być środki z KPO, a mamy 6-godzinną mobilizację. Dlatego no nie oszukujmy się, idziemy w kierunku wojny. To już jest realny scenariusz, to już wydaje się sprawa nie do uniknięcia. Co gorsza, jesteśmy do tej wojny całkowicie jako Polska nieprzygotowani, jesteśmy całkowicie rozbrojeni, tak jak mówiłem wcześniej, gdzie to jeszcze nie było pewne, ale oczywiście się spełniło. Korea nie chce finansować nam sprzętu wojennego, dlatego tego sprzętu po prostu nie będzie. I wszystkie te opowieści rządu o tym, jak to jesteśmy wspaniale przygotowani do zagrożenia, możemy wsadzić między bajki. No i co dalej? Czytałem też na dość ciekawym portalu takim niszowym. Czytałem na takim portalu dość niszowym, że firmy, które produkują schrony dla osób prywatnych, nie wyrabiają się z zamówieniami. I są to osoby bardzo majętne. To nie są osoby o przeciętnym portfelu, tylko są to osoby bardzo majętne. I oni teraz budują już nie zwykłe schrony, tylko takie super schrony, które pozwolą im przetrwać bardzo długi czas. no to nie może być przypadek. Oni zawsze coś wiedzą wcześniej i tak naprawdę się na to przygotowują, a my jako polskie społeczeństwo jesteśmy całkowicie do tego nieprzygotowani. Jakieś opowieści o tym, że to wszystko skończy się tylko tam zimną wojną, tak jak mieliśmy wcześniej, moim zdaniem są to tylko opowieści, które mają na celu nas uspokoić, żebyśmy po prostu myśleli, no znowu tam będą się zbroić, znowu napinać muskuły, nic z tego nie będzie, prawda? No a niestety już sam zapis o 6-godzinnej mobilizacji, o tym, co premier Tusk również opowiadał na Ukrainie, no to już powinno nam naprawdę zapalać wszystkie światła ostrzegawcze. Dlatego uważam, że to nie skończy się zwykłymi manewrami, to będzie wstęp do dużo szerszej operacji. Poza tym uważam, że Rosja nie pozwoli sobie, no bo Finlandia to już jest naprawdę kolejny kraj bardzo blisko Rosji, nie pozwoli sobie na to, żeby NATO, nie pozwoli sobie na to, żeby NATO pod jej nosem instalowało kolejne zestawy, oczywiście obronne, przeciwrakietowe. Oczywiście te zestawy obronne mają taką wspaniałą cechę, że mogą nagle z obronnych przekształcić się, prawda, w atakujące. Tak więc tak to moim zdaniem wygląda i na pewno nie skończy się to wypiciem kawy, na pewno nie skończy się to jakimiś wyścigami, skończy się to z pewnością trzecią wojną światową i tu już nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Pytanie tylko oczywiście brzmi, kiedy i w jaki sposób ona zostanie wywołana. Czy będzie to wywołane przez jakiś sabotaż, oczywiście jakąś krążącą rakietę zagubioną, czy coś takiego, ale w ten sposób
idziemy. No tak, tak. Jeżeli chodzi o te zagubione rakiety, te wszystkie kwestie, to doskonale to wiemy. Dziwnym zbiegiem okoliczności, tuż po powrocie premiera Donalda Tuska z Kijowa, jedna z prokuratur umorzyła śledztwo w sprawie tragedii w Przewodowie, czyli tej ukraińskiej rakiety, która zabiła dwóch polskich obywateli. Powiedziałeś ważne słowa, to znaczy kilka naprawdę istotnych kwestii poruszyłeś, czyli kwestia tego, że Polska nie jest nieprzygotowana do wojny, system obrony cywilnej, system obrony powietrznej, system mobilizacji i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możemy nawiązać do filmu, który przywołałeś w jednej z poprzednich debat Bezpiecznej Polski, co zresztą skłoniło nas jako partię do tego, aby na kanale naszym na YouTubie przywrócić pamięci pewien film z roku 1953 albo 4 roku, jak teraz dobrze pamiętam, pod tytułem Domek z kart. Jeszcze raz polecamy Państwu obejrzenie tego filmu, bo pomijając jakby całą warstwę propagandową tego filmu, to on pokazuje świetnie pewne mechanizmy, a przy tym doskonała gra aktorska, czyli ten warsztat, który kiedyś była, a dzisiaj no próżno go szukać wśród współczesnych aktorów, też jakby daje walor artystyczny temu filmowi. Także zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu Domek z kart. Natomiast wracając do tego, co Bartosz powiedziałeś, ja myślę, że warto zwrócić uwagę także na to, co zrobił ostatnio Rishi Sunak, czyli premier Wielkiej Brytanii. Wiemy doskonale, że Wielka Brytania tę swoją rolę w konfliktach w Europie Wschodniej ma ogromną i stara się wykorzystywać jako zderzaki strategiczne wszelkiego rodzaju aktywa operacyjne swoje, czy to w XIX wieku polskich powstańców, czy w II Rzeczpospolitej właśnie rząd sanacyjny, czy obecnie współczesne elity tak zwanej III Rzeczpospolitej. Wywołałeś kolejny temat, bardzo istotny, bo nie chciałbym, żebyśmy teraz mówili o obronie cywilnej. Ostatnio było na ten temat mowa, mówił o tym major, nasz gość, pan major. Natomiast powiedziałeś o tych nowych kartach mobilizacyjnych, o tym 6-godzinnym terminie stawiennictwa. I chciałbym, żebyśmy to powiedzieli. Ja o tym mówiłem na swoim prywatnym podcaście, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało również na kanale Bezpiecznej Polski. Rzeczywiście w styczniu 2024 roku weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej o nowym wzorze kart mobilizacyjnych, gdzie jest wyraźnie mowa o podwyższeniu kar więzienia za niestawiennictwo w jednostce wojskowej w sytuacji wydania karty powołania i także doprecyzowano termin natychmiast na tak zwanych kartach mobilizacyjnych z czerwonym paskiem. Mówicie tam wprost o terminie 6 godzin. Tego nie było w ciągu ostatnich 8, 10, 30 lat. Ja też jestem rezerwistą, jestem porucznikiem rezerwy, natomiast no, nie przypominam sobie, żeby tak drastyczne, rygorystyczne przepisy były wdrażane w ciągu ostatnich 30 lat. Zatem chyba jest coś na rzeczy, że są potężne naciski na elity w Warszawie, bez względu, czy to jest PiS, PO, czy inne zło, aby właśnie przygotowywać się do wojny. Jakbyś jeszcze mógł rozwinąć ten temat.
Wiesz, no myślę, że dużo już zostało w mediach powiedziane i nie chciałbym tutaj jakoś dublować informacji, no ale sama taka agresywne przesłanie tego przepisu, prawda? Albo masz, albo 6 godzin. Co to jest 6 godzin tak naprawdę, kiedy ludzie mają zobowiązania, kredyty, rodziny, no i nagle dostajesz kartkę, że masz za 6 godzin gdzieś się stawić. Aż twoja rodzina z czego ma żyć? Gdzie zabezpieczenie obywateli? Przypominam, że w Rosji każdy wojujący ma zabezpieczoną rodzinę. Ja się pytam, gdzie to jest u nas? Gdzie w tym przepisie jest jasno powiedziane, że państwo wzywa mnie na front, okej, ale zapewnia byt mojej rodzinie i zapewni to, że nie zostaną wypowiedziane jej kredyty i nie zostaną bezdomnymi, no bo z tym to się przecież będzie wiązało, prawda, w dużym telegraficznym skrócie. Wszyscy koncentrują się na tym, że areszt od razu i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tylu aresztów w Polsce wolnych, żeby tych wszystkich ludzi, którzy się nie stawią, a znamy Polaków i tak naprawdę 3/4 w ogóle się nie stawi i wrzuci to do kosza, ale nie chodzi o to, chodzi o to, że tak naprawdę nie ma żadnego zabezpieczenia socjalnego rodzin ewentualnych poborowych. No, jeżeli ma być to jakaś ogólna mobilizacja, no to ja się pytam, gdzie tu dbałość o obywatela? No, czy my już naprawdę dostajemy jakiegoś szaleju, czy nasz rząd, nie wiem, używa jakichś dziwnych specyfików psychotropowych, bo zaczynam ich podejrzewać o to, że przestają mieć ludzkie odczucia. Jeżeli ja bym kogoś wysyłał na front, to zadbałbym o to, żeby jego dzieci, jego żona miały co jeść, miały gdzie mieszkać, miały gdzie spać. Mamy XXI wiek, to już nie jest średniowiecze, to nie są wojska zaciężne, gdzie tam można sobie kogoś złapać na ulicy, chociaż na Ukrainie niestety tak to się dzieje, gdzie tak naprawdę łapią ludzi w drodze do pracy i nie interesuje ich, czy ta osoba ma w ogóle cokolwiek do powiedzenia, od razu jest pakowana w kamasze i na front. Oglądałem ostatnio filmik, gdzie pewien dowódca dostał świeży, że tak powiem, przydział rezerwistów, czy tam zmobilizowanych obywateli ukraińskich. To były dzieci, to byli młodzi chłopcy, kompletnie oderwani od piersi matki. Oni byli przerażeni, oni nie wiedzieli w ogóle, co się dzieje, a on na nich krzyczał, że ma to gdzieś, że jego to nie interesuje, że są dla niego debilami. Cytuję, to są jego słowa. I mają brać karabin i nie dyskutować. A oni tak naprawdę stali przerażeni. Oni jeszcze wczoraj grali w gry sobie, prawda, w domu, planowali studia, a na dzień dzisiejszy znaleźli się w błocie, smrodzie, z jakimiś wariatami, z karabinem w ręku, z facetem, który na nich się wydziera. Proszę wczuć się w psychikę tych ludzi. Przecież oni są przerażeni, oni nie mają żadnego pojęcia o wojnie, żadnego przeszkolenia wojskowego. Jak sobie nasz rząd to wyobraża, że co, że 6 godzin, na co 6 godzin, na spakowanie się, na dotarcie, na co 6 godzin, na uporządkowanie swoich spraw, na nie wiem, na wypłacenie pieniędzy z banku, na co 6 godzin oni przewidzieli. Poza tym, co dalej? Jak oni wyobrażają sobie szkolenie? Co, 6 godzin w pociąg i na front, czy 6 godzin i tydzień wykładów w jednostce o tym, jak robić, nie wiem, pad albo jak strzelać do wroga, bez żadnych ćwiczeń, treningu, bez przygotowania? To nawet nie jest wariatkowo. To moim zdaniem każdy rząd, który wprowadza taki przepis bez żadnego realnego przygotowania swoich obywateli, bez żadnego wsparcia tak naprawdę dla obywateli, jest po prostu no, zdradzieckim rządem. Jest rządem, który absolutnie ma za nic życie swoich obywateli, ma za nic dobro swoich obywateli, ma tak naprawdę jedyny cel, moim zdaniem, znowu to mówię, ale moim zdaniem, bo ja lubię to powiedzieć, żeby nie było, moim zdaniem Donald Tusk jest tylko i wyłącznie skoncentrowany na całkowitej zemście na Donaldzie, na panu Jarosławie Kaczyńskim i na jego środowisku. Te dwa środowiska spięły się w takim śmiertelnym, nie wiem, uścisku i ciągną nas, tak jak topielec i dwóch topielców, właściwie ciągną nas na dno. My próbujemy ich jakoś ratować, coraz ciężej pracujemy, coraz więcej płacimy podatków, a oni jedyne co robią, to idą na dno, zamiast się, że tak powiem, uwolnić od siebie. I jeden i drugi już dawno powinni zrezygnować, dawno powinni przekazać stery władzy młodym, zdolnym. Mamy w kraju pełno...
No tak, tak, ludzi. Tak. To przecież widzimy, ale to jest chyba ewenement. Powiem ci, że to jest chyba ewenement, że mamy do czynienia z dwoma formacjami politycznymi, których liderzy są obecni od 30 lat w polityce. No przecież sięgnijmy pamięcią nie tylko do początku tego wieku, ale jeszcze do lat 90., kiedy powstało Porozumienie Centrum, Kongres Liberalno-Demokratyczny, KLD, jednym z liderów, Donaldem Tuskiem. To są ludzie, którzy od 30 lat są w polityce. To jest ten układ okrągłostołowy, o którym mówimy. Może nasi widzowie mnie skorygują, może ty, Bartosz, mnie skorygujesz, ale na ile ja się interesuję polityką, to nie znam innego przypadku średniej wielkości państwa w Europie, gdzie byłby taki system polityczny. Ale wracając do tego, co powiedziałeś, bo to jest ważne, czyli 10 kwietnia 2010 roku to ten taki kluczowy podział i te dwa obozy, dwie Polski, jak niektórzy nawet mówią, i w tym wszystkim pojawia się rok 2022, luty, 24 lutego dokładnie 2022 roku i pojawia się problem Ukrainy. Pojawiają się takie głosy jak takiego ośrodka eksperckiego, prywatnej firmy pana Jacka Bartosiaka, pana doktora Jacka Bartosiaka, firma Strategy and Future, której jednym z analityków jest pan Marek Budzisz, który na przełomie maja i czerwca 2022 roku zaproponował, aby, uwaga, powołać polsko-ukraińskie wspólne państwo, czyli Unię Polsko-Ukraińską, Federację Polsko-Ukraińską. Co ciekawe, ten sam ośrodek ekspercki, ta sama firma pana Bartosiaka, bardzo, to powiedziałbym, ekspansywnie, bardzo agresywnie lansuje koncepcję budowy centralnego portu komunikacyjnego. No dodam tylko, że wielu generałów amerykańskich wypowiada się wprost, że jest CPK projektem ściśle wojskowym. Powiedz mi, Bartosz, jak ty się w ogóle odnosisz do takich głosów, bo widzimy, że istnieje całkiem sporo ludzi, którzy uważają, że w Polsce obcy agenci to są tylko ci przysłowiowi ruscy agenci, tylko onuce, a nikt tak naprawdę nigdy nie słyszał, aby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała jakiegokolwiek ukraińskiego agenta, izraelskiego, niemieckiego, amerykańskiego, brytyjskiego. Mogę wymieniać długo, myślę, że obaj możemy tutaj sobie wymieniać. Natomiast rzeczywiście jest tak, że wszelkie koncepcje antypolskie bardzo łatwo są przemycane w przestrzeni publicznej wyłącznie pod szyldem antyrosyjskości. Jeżeli ktoś prezentuje antyrosyjską narrację, nie musi wcale być w głębi duszy antyrosyjski, ale wystarczy, że mówi po prostu, że Putin jest zły, Putin jest zbrodniarzem, Rosja jest zła, zbrodnicza i tak dalej, i tak dalej. I to już daje mu glejt, to mu daje pewnego rodzaju parol do tego, aby funkcjonować w przestrzeni publicznej. Natomiast takie osoby bardzo często prezentują totalnie antypolskie podejście, sprzeczne z polską racją stanu, wzywające Polaków do pójścia na wojnę z mocarstwem atomowym, wzywające do tego, aby tworzyć jakieś quasi państwo z Ukrainą, przeżartą korupcją, z ustrojem oligarchicznym. Jak ty w ogóle na to patrzysz? Ty uważasz, że te osoby funkcjonują bez jakiegokolwiek parasola, że istnieje tak ogromne przyzwolenie społeczne, czy może inaczej? No może jest zorganizowane, że tak powiem, przyzwolenie na tego typu narrację?
Leszku, to wygląda w ten sposób. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tu nie chodzi o drobne pieniądze, tu chodzi o bardzo, bardzo, bardzo grube pieniądze, z czego Polacy niestety nie zdają sobie sprawy. ponieważ przez tyle lat socjalizmu w Polsce obywatele oduczyli się myślenia ekonomicznego. Wszystko za nich załatwiało państwo, dawało mieszkania, dawało pracę, dawało emeryturę. Właściwie nie trzeba było się o nic martwić, tylko o to, żeby dowieźli ziemniaki na rynek i żeby te ziemniaki wsadzić do piwnicy. I na tym kończyło się myślenie ekonomiczne przeciętnego Polaka. No wiadomo, że jeszcze trzeba było jechać na wakacje. W tej chwili sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Ukraińskie firmy rozwijają się w tempie niesamowitym. Notują niesamowite zyski. Otwarto im właściwie rynki zachodnie, zniesiono wszystkie cła, wszystkie kontyngenty, bo mają wojnę, prawda? A tak naprawdę zasypują teren Polski, teren Niemiec, już dalej Holandii, swoimi towarami. Ostatnie prognozy, jakie czytałem ukraińskich firm z branży cukrownictwa, no to powiem szczerze, Niemcy powinni zacząć się bać, ponieważ to Niemcy tak naprawdę są potentatami Europy, jeśli chodzi o produkcję cukru, europejskiej, niemieckie firmy, a w tej chwili to, co robią, jakie zyski notują ukraińskie firmy przetwórcze, ukraińskie firmy produkcyjne, powiem szczerze, nasi producenci mogą już zwijać interes, mogą już naprawdę zapomnieć o jakimkolwiek interesie, mogą po prostu zamykać swoje firmy i ewentualnie zająć się dystrybucją cukru i produktów z Ukrainy. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie sądzę, aby ci agenci, którzy... Może agenci to jest za duże słowo, ponieważ żeby nas tutaj za chwilę ktoś nie pociągnął, że kogoś nazwaliśmy agentem, prawda? Bo wiadomo, że oni są bardzo wrażliwi na ten temat. To nie są do końca agenci. To są zwykłe sprzedawczyki. Prawdziwy agent to tak naprawdę człowiek z klasą, człowiek z jakimś intelektem, człowiek, który coś sobą przedstawia. Jak słyszę wywody tych niektórych naszych ekspertów, którzy są bardzo proukraińscy, którzy wręcz tak kochają Ukrainę, że nie mogą zasnąć, nie kładąc się na poduszce z podobizną Bandery, która jest teraz szeroko omawiana na różnych portalach, no to po prostu płakać mi się chce, bo to nie są żadni eksperci, to są zwykłe sprzedawczyki, którzy za parę groszy, bo to są dla tych oligarchów ukraińskich, są grosze, za parę grosików wpłaconych na ich konto są gotowi opowiadać, pleść takie bzdury. No i niestety, wiadomo, no, jeżeli ktoś powie kłamstwo i powtórzy je, wiadomo, 1000 razy, no to wiadomo, jak z tym kłamstwem jest. I tu mamy dokładnie tą samą historię. Oni opowiadają bzdury, kłamią, naciągają fakty, ale jeżeli mają wsparcie mediów, a niestety mają, no bo wszędzie siedzą sprzedawczyki, bo ja ich nie będę nazywał agentami, bo obrażam prawdziwych agentów, siedzą sprzedawczyki, to tak naprawdę to kłamstwo staje się niestety faktem dokonanym. A Polacy no, mają problem z krytycznym myśleniem, jest to ogromny problem. Nauczono nas myślenia takiego bardzo konkretnego. Jest problem, jest takie i takie rozwiązanie, stosuj takie i takie metody. I nie zastanawiaj się, czy można zastosować inne metody. I tu jest największy problem. Nikt nie zastanawia się, jak ta zabawa cała się skończy. Przecież jeżeli pozwolimy na wykończenie naszego transportu, a to już ma miejsce, na Ukrainę teraz pojechały najnowsze ciężarówki z firmy Volvo. Najnowsze, już nie ma nowszych na świecie. Tak naprawdę są to 3 sztuki, które zostały wyprodukowane. No to kto je kupuje? Biedna Ukraina, która jest zniszczona przez wojnę. No, Polacy w tym momencie likwidują swoje firmy. Mieliśmy w zeszłym roku bodajże ponad 4000 upadłości firm, co jest absolutnym rekordem do tej pory. Jak długo jeszcze Polacy to wytrzymają? Jak długo taki pan Bartosiak będzie opowiadał, aby utworzyć z dwóch państw jedno? Na jakiej to ma być zasadzie, że Ukraina z wielkim przemysłem, z wielkim rolnictwem, z tanią siłą roboczą, z kredytami od Zachodu, bo przecież oni są non-stop dotowani, wejdzie nagle na nasz rynek i powie, teraz jesteśmy równorzędnymi braćmi, kochajmy się, współpracujmy. Nie, oni tu przyjadą i wszystko kupią, po prostu kupią. I tak naprawdę Polacy, tak jak było w tym filmie Sługa Narodu, gdzie służący musiał podać płaszcz swojemu panu, oni do tego dążą. Jeżeli ktokolwiek myśli inaczej, to jest skończonym idiotą. No ale niestety mamy do czynienia z czasami, gdzie oni mogą opowiadać bezkarnie różne banialuki i nikt po prostu podczas prowadzenia takiej debaty nie zada im pytania, bo tak jak słusznie zauważyłeś, siedzą tam sprzedawczyki izraelskie, siedzą tam sprzedawczyki amerykańskie, siedzą tam sprzedawczyki ukraińskie, a ja Uważam, że oni tego nawet nie robią, wiesz, dla jakiejś wielkiej idei, jakichś wielkich pieniędzy, bo to naprawdę nie są wielkie pieniądze, które oni otrzymują. To są ludzie, którzy zrobią wszystko, byle być na topie, byle ich pokazywano, byle, wiesz, w tej glorii i chwale się pokazywać w mediach, jacy to są wielcy myśliciele i w ogóle zatroskani o świat. To tak już trąca takim narcyzmem, wiesz, i mamy z tym ogromny problem w Polsce, gdzie tak naprawdę politycy z reguły są bardzo ładni, bardzo elokwentni, no i tak naprawdę jak się patrzy na takiego ładnego, miłego chłopca w telewizji, no to nikt tak nie zastanawia się do końca, grubi, co on w ogóle opowiada, prawda, co on za pierdoły sadzi, mówiąc już tak kolokwialnie. I niestety efekty mamy takie, jakie mamy. Rośnie zadłużenie i ono będzie rosło, rosną podatki, rosną ceny, to wszystko będzie rosło. Nie daj Bóg, wybuchnie wojna, nie daj Bóg. To my Polacy zostaniemy sami, jak zawsze zresztą, zostaniemy z galopującymi cenami, zostaniemy bez żadnego zaplecza ekonomicznego, bez żadnego zabezpieczenia żywnościowego Polaków. Dlaczego o tym nikt nie mówi, że Polska w ogóle na wypadek jakiegokolwiek konfliktu nie jest zabezpieczona żywnościowo. Nasze rezerwy tak naprawdę nie istnieją. Ktoś gdzieś próbował się czegoś dowiedzieć, bardzo szybko został kijem pogoniony. Dlatego ci agenci, oni nie mają na celu, agenci, no przyjmijmy, że są to amatorzy agenci, nie mają na celu doprowadzenia do sytuacji, gdzie będziemy mieli bratni naród ukraiński. Oni mają na celu doprowadzenie do sytuacji, w której to Polak stanie się tanią siłą roboczą, a Polska zostanie wchłonięta, zostanie wykupiona. Jeżeli ktoś myśli, że nie idzie wykupić kraju, to jest w grubym błędzie. Kraj jest tak samo jak firma, wystarczy go zrujnować, doprowadzić do upadłości, a potem przyjechać z teczką pieniędzy i tak naprawdę dyrekcja tej firmy zgodzi się na wszystko. No i teraz mamy z tym do czynienia. Donald Tusk nie zrobi absolutnie nic, czego zapowiadał ze swoich opowieści, które tak łatwo mu, prawda, z ust wychodziły, że zrobi to, że zrobi tamto. Gdzie to wszystko dzisiaj jest? Tak naprawdę oni nie mają żadnych perspektyw na rozwój gospodarczy, nie planują żadnych inwestycji. Jedyne, na co liczą, to na jakieś KPO, które nie wiadomo w ogóle, czy będzie, czy nie będzie. Patrząc na to, co się w Niemczech dzieje, to ja obawiam się, że nie tylko nie będzie KPO. Ja bym znowu się mylił, ile razy już to powtarzałem, to może dojść do tego, że Niemcy nie tylko nie powiedzą, że nam nic nie dadzą, to że jeszcze proszą o zwrot tego, co już nam dali, w związku z tym, że my się na przykład nie wywiązujemy z czegoś tam. Także obawiam się, żeby do tego nie doszło. Patrząc na to, jaka partia w Niemczech do władzy dochodzi, może dokładnie do takiej sytuacji dojść. I tak, co za tym idzie? Znowu nie jesteśmy do tego przygotowani.
Zgadzam się z tobą, i że nie jesteśmy przygotowani, i to naprawdę niewiele osób mówi o tym i podnosi ten temat AfD, Alternative für Deutschland, czyli alternatywy dla Niemiec, i to jakie siły idą po władzę w Niemczech. My bardzo często, mówię my, w sensie konsumenci treści, konsumenci informacji, bardzo często, bardzo łatwo przyjmujemy pewne informacje podawane przez media, gdzie mamy CDU, CSU, gdzie mamy SPD, ale tak naprawdę idzie bardzo potężna siła do władzy w Niemczech, która się nazywa, tak jak powiedziałeś, AfD, siła, nazwijmy to wprost, po prostu antypolska. Antypolska. Ja jako geopolityk analizowałem teksty polityczne ekspertów AfD. Ci ludzie mówią językiem Karla Haushofera, generała Karla Haushofera, czyli jednego z ojców niemieckiej geopolityki. Dla Niemców wybitnego geopolityka, a dla Polaków No nie, doskonale wiemy, kim był Karl Haushofer i jaką rolę Polski czy Polaków widział, i widział tę rolę Polaków przede wszystkim jako po prostu podwykonawców gospodarki niemieckiej, nie widział absolutnie miejsca dla niepodległości państwa polskiego, i dokładnie taką samą narrację przyjmują eksperci AfD. AfD to jest partia rewizjonistyczna, partia, która chce rewizji granic, rewizji układów poczdamskich. Ja się bardzo dziwię, że znajdują się w ogóle takie siły polityczne w polskim parlamencie, które śmią zapraszać polityków AfD do polskiego Sejmu. No bo niestety są tacy politycy, którzy się mają, no, przyjmują taki pióropusz patriotyzmu bogoojczyźnianego, katolicko-narodowego i tak dalej. I ci sami ludzie, ci sami, którzy są tacy, takimi hurra patriotami, zapraszają polityków AfD do polskiego Sejmu, czyli polakożerców, ludzi, którzy nie chcą istnienia niepodległego państwa polskiego. I ci sami politycy jeszcze naście lat temu byli wielkimi przeciwnikami Rosji, uważali, że Międzymorze to jest jakaś wielka, prawda, szansa dla Polski. Wiemy doskonale, że Międzymorze to nic innego jak zderzak strategiczny USA i Wielkiej Brytanii. I ci sami ludzie dzisiaj zapraszają polityków AfD. No ale myślę, że nasi widzowie są inteligentni, rozumieją te mechanizmy, wiedzą, kto jest fałszywym prorokiem i rozumieją to. Rozumieją także to, że dzisiaj jedyną partią, która głosi hasła wprost antyatlantyckie, prokontynentalne, hasła normalizacji relacji z Rosją i Białorusią i opcji zero w służbach specjalnych i nie boi się tego mówić, jest właśnie bezpieczna Polska. No jeszcze pewnie dużo wody w Wiśle upłynie, zanim ta świadomość, że tak powiem, zejdzie na ten, powiedziałbym, do tych najniższych warstw społecznych, przesiąknie. Natomiast no, musimy oczywiście robić swoje. Wracając do tego, co powiedziałeś, Bartoszu, czyli tematów tych związanych z bezpieczeństwem Polski, wiemy, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Organizacji Narodów Zjednoczonych wydał orzeczenie w sprawie wniosku Republiki Południowej Afryki o podjęcie środków nadzwyczajnych wobec Izraela w związku z tym, co się dzieje w Strefie Gazy, czyli tego bombardowania i operacji lądowej, którą siły obronne Izraela, IDF, prowadzą po tym ataku Hamasu z 7 października ubiegłego roku. I co ciekawe, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nie nakazał Izraelowi wstrzymania ognia, nie nakazał, prawda, tutaj zawieszenia broni, ale wydał takie orzeczenie, że Izrael powinien zapewnić, że jego siły zbrojne nie dopuszczają się aktów ludobójstwa i dodatkowo powinien też podjąć środki na rzecz poprawy sytuacji humanitarnej. To takie wyjście, no można powiedzieć, miał ciastko i zjadł ciastko, jedną nogą tu, drugą tam, ale padło to określenie, że Izrael powinien zapewnić, że jego siły zbrojne nie dopuszczają się aktów ludobójstwa. Czyli krótko mówiąc, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w ogóle dopuścił taką informację na forum publiczne w mediach głównego nurtu, że Izrael może dopuszczać się takich aktów, ale powinien się tego wystrzegać. Jak to skomentujesz? Jak skomentujesz także stosunek strony polskiej do tej sytuacji, którą mamy obecnie w Strefie Gazy?
Leszku, prawda jest taka, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości tym, co zrobił, udowodnił jedno, że tak naprawdę nie zrobił absolutnie niczego. Izrael tak naprawdę z tego orzeczenia, które dostał, czy z tego wyroku, zrobił sobie samolocik i wyrzucił go do kosza. To, co się dzieje w Strefie Gazy, widzieliśmy do niedawna na różnego rodzaju filmikach, widzieliśmy cierpienie tych ludzi. Słyszałem sam relacje świadków, którzy byli na miejscu, gdzie tak naprawdę pod gruzami słychać płacz dzieci proszących o ratunek. I nikt sobie z tego absolutnie nic nie robi. Przypominam, że mamy XXI wiek. Człowiek już powinien być na wyższym stopniu świadomości i nie powinniśmy zgadzać się na to, żeby jacyś ludzie zachowywali się wobec innych ludzi gorzej jak zwierzęta. Bo jak nazwać bombardowanie bezbronnych cywili, w których są dzieci, w których są kobiety, zrzucaniem na nich pocisków tylko i wyłącznie dlatego, że jacyś terroryści, też wiemy jak to wszystko mogło wyglądać, Niemcy też zaatakowali Polskę pod, prawda, przykrywką, że zostali oni zaatakowani, tu mamy dokładnie tą samą sytuację i dziwi mnie, że nikt o tym głośno nie mówi. Tak naprawdę Hamas nie był w stanie przeprowadzić takiego ataku, tylko i wyłącznie samodzielnie. Dobrze wiemy, że służby Izraela zostały 2 dni przed atakiem wyciszone skutecznie. Dobrze wiemy, że premier Netanyahu tak naprawdę wisiał na włosku i groziły mu straszliwe postępowania prokuratorskie. I tak naprawdę nikt tego nie bierze poważnie pod uwagę, że to wszystko zostało przez Izrael sprowokowane. Mamy do czynienia z bezczelnym zawłaszczaniem własności Palestyńczyków i co gorsza, i to jest najgorsze, przy milczącej zgodzie świata. Ja jestem zszokowany tym, że nikt w Polsce, żaden polityk się tym nie zajmuje. Jest dla nas ważniejsze to, czy Sejm obraduje w ilości 458 czy 460 posłów, niż to, że tam tysiącami giną dzieci w okropnych męczarniach. W ogóle się nie przejmuję tym, jak ludzie, jak nasi rządzący mogą sobie spojrzeć w lustro, prosto w twarz i powiedzieć, że oni w ogóle reprezentują jakiś honor, dumę Polaka. Przypominam, że Polacy to kiedyś był naród, który spieszył z pomocą wszystkim, którzy byli w potrzebie, i tak naprawdę byliśmy narodem honorowym, byliśmy rycerstwem, sialiśmy postrach i mieliśmy pewne zasady. Staliśmy się czymś, co tak naprawdę no jest karykaturą samego siebie. Zgadzamy się w milczeniu na to, żeby nawet w tej chwili, jak my tutaj, Leszku, rozmawiamy, tam giną dzieci. Oglądałem filmy, bo teraz tak naprawdę już te filmy są blokowane, jeśli chodzi o internet. Zauważ, jak dużo mniej jest na Facebooku. Jeszcze do niedawna były jakieś tam filmiki pokazane, jak to wygląda. Już tego nie ma, już to wyciszyli. I oglądałem ostatnio taki filmik na jednym z niszowych portali, jak wyglądają amputacje w zrujnowanych szpitalach w Palestynie. Więc powiem tak, lekarz w czasie wojen napoleońskich miał 1,5 minuty na ucięcie taką prymitywną piłą żołnierzowi kończyny, bo już leżał następny i trzeba było ciąć. Tak to mniej więcej wyglądało. I w tej chwili wygląda to bardzo podobnie. Oni nie mają leków, nie mają znieczuleń. Przecież to nie jest tak, że jak spadnie bomba, to wszyscy giną, prawda? Część trzeba amputować nogę, rękę, to są często dzieci i oni nie mają żadnych leków, żadnej pomocy ze świata. Jest to robione w skandalicznych warunkach, a Izrael zachowuje się tak, jakby wprowadzał, nie wiem, pokój, radość i szczęście. Już pomijam fakt oglądania filmików, na których izraelscy żołnierze cieszą się wręcz z tego, co robią, tańczą radosnym tańcem. Jest to dla mnie no, upokarzające jako dla człowieka, no bo jesteśmy ludźmi, prawda? No jak można się tak zachowywać? Ale oni to robią. Oni tak bardzo nienawidzą Palestyńczyków, nienawidzą, nie wiem, całego świata chyba arabskiego, że zaczynają w tym swojej nienawiści dostawać coś nie tak z głową. Dlatego to, że Polska milczy na ten temat, no to zostanie zapisane bardzo, bardzo ciemnymi literami w naszych księgach, prawda? No bo nasza historia zawsze była w miarę w porządku. No nie oszukujmy się, nikogo nie napadaliśmy, no gdzieś tam się czasem zdarzyło, jak tam kogoś krew zalała, ale tak naprawdę zawsze to my byliśmy ofiarą, ale tak naprawdę to myśmy zawsze szli z pomocą różnym narodom. A w tej chwili zachowujemy się barbarzyńsko. Zamykamy oczy, podsycamy płomień wojenny na Ukrainie i jeszcze do tego wszystkiego dorabiamy jakieś ideologie, że no tak trzeba, prawda? No bo tak trzeba. Wcale tak nie trzeba, jestem całkowicie przeciwny temu, co się dzieje w Izraelu, w Palestynie, a to, co zrobił Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, to jest kpina, to są żarty, to jest nic poważnego. Izrael tak naprawdę pokazuje swoją moc na świecie, niestety, bo no, żandarm USA pilnuje jego interesów jeszcze, ale kiedyś to wahadło może wyjść w drugą stronę. I ja jestem ciekaw, co oni wtedy zrobią. Powiem ci, Leszko, taką ciekawą historię. Wczoraj byłem na imprezie. Świetna impreza, urodziny kolegi, bardzo przyjemnie. Wiesz, co leciało 2 razy, czego ludzie chcieli? Białe jerozy. Zawsze, każda rewolucja, czy to myśleniowa, czy jakakolwiek inna, zaczyna się na dole. I w tej chwili mamy już do czynienia z tym, że ludziom w Polsce, Polakom, zaczynają się otwierać oczy, że coś tu jest nie tak. Co więcej, sama zapowiedź o tej mobilizacji podziałała na wielu, na bardzo wielu, na bardzo wiele matek, które, prawda, mają jednego syna, bo to nie są już te czasy jak kiedyś, że było 10 chłopaków w rodzinie, 3 wzięto na wojnę, to jeszcze 7 zostało, jakoś to było, prawda? Teraz matki mają po jedno dziecko, po jednego syna i niech one pomyślą, że ten syn za chwilę zostanie zmobilizowany. Ja myślę, że to do wielu już dociera, ale nie chciałbym odchodzić od tematu, także Leszko, oddaję tobie głos.
Cieszę się bardzo, że poruszyłeś ten temat, bo to jest bardzo ważne, bo możemy sobie tutaj mówić oczywiście o górnolotnych kwestiach, o wielkiej polityce, natomiast to, co tu i teraz jesteśmy ojcami, nasze koleżanki partyjne, nasi sympatycy, nasz elektorat to są także matki, ojcowie, dziadkowie i tak dalej. I doskonale sobie zdają sprawę z tego, że jeżeli dojdzie do realnej groźby wojny, to dzieci, matki, ojcowie, dziadkowie, generalnie ci, którzy są do nas najbliżsi, będą traktowani jako mięso armatnie. No i trzeba o tym głośno mówić. Ja pamiętam, jak w zeszłym roku były takie manifestacje, pamiętam, że i w Poznaniu była manifestacja tam przy dworcu kolejowym, to nie nasza wojna, był taki transparent, pamiętam, jak robiliśmy w maju, 1 maja 2023 roku Marsz Pokoju w Warszawie i mówiliśmy wprost, to nie nasza wojna, Duda Kaczyński na front ukraiński. To oczywiście było takie kolokwialne wezwanie pokazujące, że politycy, którzy chcieliby wepchnąć nas do wojny, powinni sami najpierw chwycić za broń, czy wysłać swoje dzieci, a nie cudze dzieci, a nie nasze dzieci. Doskonale wiemy, że żadna ustawa, żadne nasycenie społeczeństwa bronią nie da gwarancji żadnego bezpieczeństwa. No, broń palna w rękach obywateli, nawet jeżeli jest, ja akurat tu mówię zupełnie prywatnie, nie jako prezes partii, jestem zwolennikiem czy upowszechniania strzelectwa sportowego. Uważam, że to jest piękny sport, że warto go uprawiać. Uważam, że tych strzelnic powinno być w Polsce więcej. Natomiast wiem doskonale, że broń strzelecka w rękach obywateli nie jest bronią przeciwko dronom, przeciwko amunicji kierowanej, przeciwko ostrzałowi artyleryjskiemu czy ostrzałowi rakietowemu. Wojna to jest zupełnie inny kaliber, to jest zupełnie inna skala i do tej skali chociażbyśmy wydali wszystkim 38 milionom obywateli łącznie z niemowlakami broń, to nie będzie Polska przygotowana po prostu do wojny, bo przygotowywanie do wojny to zupełnie, zupełnie inny poziom. Ale powiedziałeś bardzo ważną rzecz w kontekście tej wojny polsko-polskiej, a ja przypomnę tylko naszym szanownym widzom, że toczy się jakiś dziwny dialog między Andrzejem Dudą, urzędującym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a premierem urzędującym, czyli Donaldem Tuskiem. W mediach społecznościowych, podczas gdy panowie się prześcigają na znajomość języków obcych, podczas gdy Donald Tusk napisał, cytuję, to jest cytat, panie prezydencie, hellbent on doing something, znaczy jest gotowy za wszelką cenę. Tutaj prezydent Andrzej Duda odpisał, wszyscy widzimy, że kieruje się pan powiedzeniem Absicht ist die Seele der Tat, czyli no, w wolnym tłumaczeniu cel uświęca środki. No, żenujący to troszeczkę dialog w mediach społecznościowych między prezydentem i premierem. Natomiast pytanie, które zadają nam nasi widzowie, nasi sympatycy, nasi słuchacze, panowie i panie, kiedy nastąpi zjednoczenie, kiedy środowiska kontrsystemowe czy altersystemowe, czy środowiska, krótko mówiąc, sprzeciwiające się układowi pookrągłostołowemu, zjednoczą się i pójdą razem w kontekście chociażby wyborów do Parlamentu Europejskiego. My możemy powiedzieć tylko tyle, że rozmowy się toczą, natomiast nie są to proste rozmowy i jakbyś mógł, Bartoszu, odnieść się i do tego sporu między premierem Tuskiem i prezydentem Dudą i podzielić się swoją refleksją na temat ewentualnych perspektyw właśnie zjednoczenia się tych środowisk kontrsystemowych w wyborach do Europarlamentu, chociażby po to, żeby pójść pod szyldem czas rozważyć polexit.
Leszku, powiem w ten sposób. To, co wyprawia premier, to, co wyprawia prezydent, to nawet nie jest żenada. To jest jakieś, wiesz co, chłopięce zachowania dzieci z przedszkola, które tak naprawdę kłócą się o zabawki. Z tego miejsca chciałbym zaapelować do tych dwóch panów. Przestańcie zachowywać się jak dzieci, przestańcie zachowywać jak chłopcy obrażeni na siebie. Zacznijcie współdziałać, bo od tego zostaliście przez obywateli wybrani. Do tego jesteście zobligowani, a nie, że wy sobie teraz wypisujecie i mówiąc kolokwialnie udowadniacie sobie, który ma dłuższego, bo na tym w tej chwili to polega. Jest to przykre, patrząc z punktu widzenia mnie jako przedsiębiorcy w Polsce, że nie mogę liczyć na to, iż Polska stanie się krajem przewidywalnym, stanie się krajem normalnym, tylko spadamy w jakąś przepaść szaleństwa. Może zacznijcie do siebie pisać po chińsku, jeżeli jesteście tacy mądrzy, bo jak na razie to rzucacie jakieś cytaty, które każdy może sobie znaleźć w internecie. Bądźcie oryginalni, zachęcam. Jesteście tak inteligentni, tak światli w tym, co robicie, że na pewno wam się uda. Może jakiś, nie wiem, język koreański, nie, chiński, no nie wiem, może w ten deseń niech jeden drugiemu zapoda, to pewnie ćwieka mu zabije na dłużej, prawda? No bo na razie takie tam niemiecko-angielskie cytaty to jest po prostu śmiech na sali. Jeżeli to ma w ten sposób wyglądać, to szczerze mówiąc, jednego, czego żałuję, to że nie wyjechałem z tego kraju, kiedy otrzymałem dowód osobisty, bo nie widzę perspektyw rozwojowych. Jedyne, co widzę, to bezrobocie, zamykanie zakładów pracy. Nikt się do tego poważnie nie odnosi, nikt z tego nie robi żadnego problemu, prawda? Zamykają zakłady pracy, tutaj fabryka, tam zamykają, prawda, jakąś odlewnię. Co za problem? Żaden problem, prawda? Polacy przez chwilowy dobrobyt, który wprowadziła nam Unia Europejska, może inaczej, który wprowadziliśmy my dzięki temu, że otworzyły się dla nas rynki Unii Europejskiej, zjechał tutaj zachodnie koncerny, otworzyły swoje fabryki, przez chwilę daliśmy się uśpić. I tak naprawdę myślimy, że żadnego bezrobocia nie będzie. Już zapomnieliśmy, jak to jest pracować za 5 zł na godzinę, prawda? To już nikt o tym nie pamięta. Ale to wszystko wraca wielkimi krokami. Co więcej, kiedy mieliśmy kiedyś bezrobocie, byliśmy sami. Nie zapominajmy, że teraz będą też Ukraińcy i kto będzie preferowany przy przyjmowaniu do zakładów pracy, o tym już nikt nie mówi. To jest stara metoda skłócania narodów na tle narodowościowym i tak naprawdę to jest dosłownie ta sama historia, co z psem i kotem. Jeżeli będziesz karmił i psa, i kota, dawał im jeść, to one będą się kochały, ale spróbuj nie dać im jedzenia przez tydzień i później rzuć im mięso. I obydwa będą bardzo głodne. Pies zeżre kota, a potem przyjdzie do ciebie podziękować ci za to, że dałeś mu jedzenie. Dokładnie mamy to w tej chwili. Pytanie, kto będzie psem, kto będzie kotem w tej rozgrywce polsko-ukraińskiej, bo moim zdaniem może tutaj być różnie. Ale to, co widzę, to jest to wygaszanie tak naprawdę ekonomiczne Polski. No a nikt z tym nic nie robi. No ale wracając do tematu. Jeżeli środowiska pozasystemowe miałyby się zjednoczyć, to musiałoby się to stać już, ponieważ zanim się zjednoczą, zanim, a z praktyki wiem, że zanim ustalą listy wyborcze, to już będzie dawno po wyborach. Tak naprawdę pytanie brzmi, ilu w tych, no nie wiem jak to nazwać właściwie, organizacjach antysystemowych jest naprawdę antysystemowców, a ilu sług czy systemu, no bo nie, tak naprawdę oni jedyne w większej części czemu służą, to systemowi, rozbijając całą możliwość naszą koalicyjną, rozbijając członków, bo tak naprawdę mamy do czynienia w tej chwili z sytuacją, gdzie no, utworzył się Komitet Obrony Polaków. No nie wiem, co o tym myślę, szczerze mówiąc, ponieważ jest tam bardzo wielu ludzi, którzy mają ogromne zaplecze, jeśli chodzi o obywateli, no bo są rozpoznawalni w internecie, są rozpoznawalni, jeżdżą na różne spotkania. Ja im kibicuję, może im się uda, no oby. Ale to moim zdaniem jest typowe odciągnięcie obywateli od tak naprawdę prawdziwie antysystemowych organizacji, jakby chociażby Bezpieczna Polska. No bo w tej chwili, kiedy oni na krótko przed wyborami ogłaszają wielkie powstanie czegoś, tak samo jak był Ruch Dobrobytu i Pokoju, on jeszcze jest, ale to była dokładnie ta sama historia. Nagle przed wyborami został powołany, nagle zaczął aktywnie działać. No i co się okazało? No okazało się, że ani nie wygrał niczego w wyborach, zablokował wszystkich, którzy tak naprawdę chcieli cokolwiek zrobić. No i tu możemy mieć tą samą sytuację, że oni ściągną do siebie tych, którzy chcieliby działać, no bo są obywatele, którzy chcą działać, to nie jest tak, że wszyscy już zwiesili głowy, no ale ci obywatele tak naprawdę w dużej części nawet nie wiedzą, że coś takiego jak Bezpieczna Polska istnieje, ponieważ no, przebijamy się, dopiero się przebijamy. Robi się o nas coraz głośniej na różnych spotkaniach, tak jak nigdy nie słyszałem nazwy Bezpieczna Polska, tak już dużo ludzi wstaje, mówi, że słyszało, że wie, że ktoś tam o tym mówi, to już jest dobry sygnał. Nie, ale czy to wystarczy? Zobaczymy. No dużo pracy nas czeka. W każdym razie, czy się zjednoczą? Wszystkie antysystemowe organizacje mają jeden problem. Mają, jak powiedział klasyk, dużo wodzów, mało Indian. No i tutaj mamy główny problem. W tej chwili wszyscy będą się przekomarzali, kto ma być szefem, kto ma dowodzić, kto jakie miejsce. No a tak naprawdę ludzi do pracy za dużo nie ma, poza tym też finanse, no te wszystkie antysystemowe organizacje kiepsko przędą. No jak my możemy się porównywać do partii, które mają na kontach po 100 milionów złotych, prawda, i zaplecze medialne. No ale wszystko od czegoś kiedyś się zaczynało. W każdym razie trzymam kciuki, że w końcu jakiś antysystem się zjednoczy, że w końcu powstanie coś poważnego, że w końcu zacznę słyszeć wypowiedzi polityków, tak jak na Węgrzech, na Słowacji, gdzie to są politycy bardzo pronarodowościowi, tacy dla siebie, dla swojego narodu, a nie tylko tam wszystkim dookoła robimy dobrze, a nasi tam niech się taplają w błocie i co nas obchodzą, prawda? Bo do tego można sprowadzić w tej chwili politykę PiS-u, którzy zajmują się wszystkim, tylko nie obywatelami. Dlatego trzymam kciuki za to, że w końcu w Polsce dojdzie do dużego zjednoczenia organizacji pozarządowych, antysystemowych, że wyłoni się jakiś wódz, który to wszystko poprowadzi. No i nie da się na końcu kupić ani zaszantażować jakimiś taśmami podkarpackimi i innymi takimi rzeczami, bo tego trzeba się niestety bardzo obawiać. Tyle Leszko ode mnie.
Ja myślę, Bartosz, że poruszyłeś niezwykle ciekawe kwestie. Fajnie, że wywołałeś temat ruchu obrony Polaków, tego, który panowie Sumliński, Gadowski i Piech powołali w tym tygodniu, czy zapowiedzieli powołanie stowarzyszenia o tej nazwie. Niewątpliwie trudno się z tobą nie zgodzić, że poza system, to jest dobre określenie, poza system, czyli ludzie, którzy są poza tym systemem stworzonym w 1989 roku, czy nawet jeszcze wcześniej, w wyniku porozumienia Jaruzelski-Rockefeller, też trzeba o tym przypomnieć, no trudno, żeby oczekiwać, że jakiś ruch oddolny nagle wszystko wywróci. My często się spotykamy z tym, dlaczego nie robicie ruchu, a robicie partię polityczną. No dlatego, że w tym systemie, ten system niestety preferuje partie polityczne. Jeszcze się nie zdarzył żaden ruch, który cokolwiek by zmienił, ani w II Rzeczpospolitej, ani w PRL-u, ani w III Rzeczpospolitej. W związku z tym dlatego partia. Natomiast oczywiście my sobie zdajemy sprawę z koniunktury geopolitycznej, z tego, że dzisiaj Bezpieczna Polska jest jedną z absolutnie nielicznych partii, która chce normalnych relacji z Rosją i Białorusią. Jest jedyną partią, która domaga się opcji zero w służbach specjalnych i to w związku z tym oczywiście wywołuje określone niechęci, prawda, określony sprzeciw. Ja tylko przypomnę, że może nie używając nazwisk, ale jest taka telewizja internetowa, której redaktor bardzo aktywny, nadaktywny nawet byśmy powiedzieli, próbował za wszelką cenę pozyskać polski ruch antywojenny dla jednej z partii politycznych reprezentowanych obecnie w Sejmie, a jak się okazało, że polski ruch antywojenny idzie swoją drogą i nie będzie się kłaniał ani panu Bosakowi, ani panu Mencenowi, to nastąpił szturm na polski ruch antywojenny, kiedy była kampania wyborcza do Jurka Andrzejewskiego, czyli jednego z liderów polskiego ruchu antywojennego, a obecnie jednego z liderów Bezpiecznej Polski, przychodzili różni panowie posłowie, różni panowie politycy, chcieli namawiać go do wsparcia, do poparcia, do przyniesienia pieniędzy, do powieszenia banerów, a kiedy Jurek Andrzejewski za swoje antybanderowskie wpisy na Facebooku trafił na 3 miesiące do więzienia, ci sami panowie dziennikarze, Posłowie, panowie politycy już nawet nie przysłali mu kartki do więzienia. Tak wygląda, szanowni państwo, w Polsce. Tak wygląda, no nie chcę uogólniać, ale tak wygląda taka postawa hurra patriotyczna czy katolicko-narodowa. O, to bardzo, bardzo często spotykane, że im ktoś bardziej się obnosi z krzyżem, im ktoś częściej się wita, szczęść Boże i tak dalej, to potem jak przychodzi sprawdzam, to już niekoniecznie tak to bogobojnie nie tak właśnie wygląda. Co do ruchu obrony Polaków, no oczywiście jest to jakiś ruch interesujący, polityczny. Przypomnę tylko, że pan redaktor Witold Gadowski odmówił debaty z prezesem Zarządu Krajowego Bezpiecznej Polski, czyli z moją skromną osobą, nie chcąc po prostu podejmować takiej dyskusji. Uważa, że nie ma o czym, nie ma sensu podejmować takiej dyskusji. To jest moim zdaniem oczywiście bezsensowne i prosystemowe działanie. Jeżeli nie będziemy z sobą rozmawiać, jeżeli nie będzie debaty na najważniejsze kwestie dla Polaków, no to oczywiście te debaty będą prowadzić inni poza naszymi głowami. To nie jest tak, że pan Gadowski i et consortes pozjadali wszystkie rozumy, czy mają monopol na polską rację stanu, czy polski interes narodowy. Tak nie jest. My jako Bezpieczna Polska uważamy, że normalizacja relacji z Rosją i Białorusią jest realna i że to jest właśnie polska racja stanu. Nie jest polską racją stanu wysyłanie polskich dziewcząt i chłopców na rzeź jako mięso armatnie, ale uważamy, że zachowanie substancji narodowej jest właśnie polską racją stanu. O tym pan redaktor Witold Gadowski nie chce rozmawiać z Bezpieczną Polską. My się nie obrażamy. Ja się absolutnie o to nie obrażam. Rozumiem, że istnieje coś takiego jak mądrość etapu i że my nie jesteśmy godni, żeby partycypować w mądrości etapu, a pan Gadowski może jest godny, aby partycypować w mądrości etapu. My się absolutnie o to nie obrażamy. Utrzymujemy cały czas w mocy nasze zaproszenie. Tutaj kolega z Rady Krajowej jest w kontakcie z panem redaktorem. I jeżeli będzie taka wola ze strony czy to pana redaktora Witolda Gadowskiego, czy pana redaktora Wojciecha Sumlińskiego, czy pana prezesa, prezydenta Rafała Piecha, oczywiście jesteśmy w stanie w każdej chwili, uzgadniając termin, stanąć do debaty, czy to face to face, czy oko w oko, czy grupowo, jeżeli byłaby taka ochota, jeżeli chodzi o pewną ekspercką debatę. Bezpieczna Polska jest jak najbardziej chętna do debaty. U nas nie ma złej krwi, u nas nie ma złych emocji. Tak jak powiedziałem, my się nie obrażamy. Jesteśmy, panie redaktorze, panie Witoldzie, jesteśmy gotowi cały czas do dyskusji. To samo z panem prezydentem Rafałem Piechem i z innymi zresztą przedstawicielami, czy to z panem prezesem Januszem Korwin-Mikke, z panem redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem, czy z panem prezesem Grzegorzem Braunem i z wieloma innymi, no przepraszam, jeżeli kogoś nie wymienię, z panem prezesem Żółtkiem, jeżeli chodzi o Polexit, no jesteśmy w stanie z każdym usiąść do rozmowy, czy to będzie ruch naprawy Polski, Romka Starosielca, czy Normalny Kraj, pana Wiesława Lewickiego. Oczywiście możemy, jesteśmy chętni i wzywamy, może w ten sposób, wzywamy razem z Watahą Głosu Obywatelskiego, z kolegą Andrzejem Ponetą, usiądźmy wspólnie do stołu, porozmawiajmy nad wspólnym startem do Europarlamentu. Jest nas zbyt mało, jesteśmy zbyt podzieleni, aby jeszcze bardziej się dzielić. Idźmy razem, idźmy jako wspólny komitet wyborczy wyborców do Europarlamentu. Pokażmy, że czas powiedzieć o Lexit. Bartku, jakbyś mógł coś jeszcze ewentualnie dodać.
Wiesz co, no myślę, że to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, nie, że kto się modli pod figurą, ten ma diabła za skórą, tak w telegraficznym skrócie. Ale moim zdaniem to wygląda w ten sposób, że mamy do czynienia, tak jak powiedziałem, z zabawą systemu. Nie ma tu absolutnie nic antysystemowego. Tak naprawdę my Jako Bezpieczna Polska jesteśmy jedyną organizacją, która mówi o przyjaźni polsko-rosyjskiej, o przyjaźni polsko-białoruskiej. Przecież to szaleńcy mogą tylko nas napuszczać na naszych sąsiadów. To są nasi sąsiedzi. My nie zmienimy położenia Polski w Europie. My będziemy tu z nimi się jeszcze zadawali przez setki lat. To, że w tej chwili mamy tutaj proamerykańską, jakąś taką całkowicie populistyczną narrację, no bo to nie idzie inaczej powiedzieć, bo tak naprawdę nikt nawet nam nie mówi, co my mamy zyskać na tym, że my wejdziemy do wojny, prawda? No jeżeli się idzie do wojny, to się idzie po coś, prawda? A jeżeli my mamy iść za interesy oligarchów ukraińskich, którzy czy tam amerykańskich, no to niech sobie, brzydko mówiąc, sadzą to te interesy głęboko. Nie mam zamiaru wysyłać mojego syna na front, tylko i wyłącznie dlatego, żeby jakiś bogaty dzieciak oligarchy ukraińskiego, którego ojciec zarabia na tej wojnie, bawił się świetnie w Wiedniu czy Paryżu, bo w tej chwili mamy taką sytuację. Ucieczka z Ukrainy kosztuje 10 tysięcy dolarów i to są fakty, to nie jest żadne to, że jest, to się zrobiły normalnie przedsiębiorstwa, które się tym zajmują, to są ogromne zyski i tak naprawdę bogaci ludzie nie mają problemu z tym, że ukryją swoje dzieci, tylko mają biedni ludzie, no, którzy nie mają tych 10 tysięcy dolarów, no bo to nie dla wszystkich jest kwota osiągalna. No i tak to wygląda. Dlatego uważam, że antysystem tak szybko się nie zjednoczy. Antysystem będzie często, gęsto rozbijany i dojdzie do sytuacji, w której no niestety my za naszą szczerość, no bo my jesteśmy jedyną organizacją, która szczerze mówi o sytuacji, o tym, co robi Izrael, o tym, jakie mamy stosunki z Rosją, jakie powinniśmy mieć stosunki z Rosją. No niestety, nie oszukujmy się, za to będziemy wyklęci jeszcze przez długi, długi, długi czas. Kiedy mówiłem jeszcze dawno temu o imigrantach, o tym, jakie zagrożenia płyną z tego, że będziemy ich bez sensu przyjmowali, to można sobie sprawdzić, jak się wpisze Kaczmarek, imigranci, co oni tu przywiozą. No to szczerze mówiąc, Wyborcza zrobiła ze mnie, nawet nie chcę tutaj opowiadać co, ale okazało się, że ze wszystkim miałem rację. No i co, i czy dzisiaj ktokolwiek przeprosi, czy ktokolwiek zwróci uwagę na to, że wtedy się mylili? Nie, oni dalej brną w to, że trzeba przyjmować, że to jest takie potrzebne. A prawda jest taka, że jeśli chodzi o imigrantów, tak szybciutko tylko wrzucę, to Niemcy w tej chwili mają do natychmiastowej deportacji 250 tysięcy imigrantów, z czego 50 tysięcy to jest w ogóle na czerwono we wszystkich ich tam protokołach zaznaczonych, czyli to są przestępcy, gwałciciele, złodzieje i oni tak naprawdę nie wiedzą, jak do tego podejść. A 200 tysięcy to jest tacy, którzy natychmiast chcą się pozbyć. I ja mam takie głupie wrażenie znowu, że wcisną ich Polakom. Nie mają jak się ich pozbyć tam, prawda, do Afryki czy gdzieś z powrotem. No to co? No to trzeba Polakom wmówić, że przez tyle lat nikogo nie przyjmowaliście. No teraz musicie przyjąć 200 czy 300 tysięcy natychmiast. No i kogo nam wcisną? Wszystkich tych, którzy oni chcą się pozbyć. No nie oszukujmy się. No ale to już tak tylko tak wrzucam mimochodem, bo wiesz, że na tym punkcie jestem lekko skrzywiony, można powiedzieć, ale uważam, że nasze kobiety zasługują na bezpieczeństwo, na to, żeby po zmroku nasze córki mogły chodzić po parkach, po dyskotekach, po basenach, żeby nie było, że wyjdą na dwór i przyjdą zgwałcone przez trzech czy czterech przyjezdnych i nikt z nimi nic nie zrobi. Dlatego cały czas będę ten temat poruszał wszędzie, gdzie tylko mogę. Ale Leszku, nie chcę zabierać czasu.
Jasne, Bartku, no pełna zgoda, nie ma naszego przyzwolenia na multikulti, na jakąś imigrację w imię właśnie ideologii multikulti i tak dalej, to jest jasne i oczywiste. Jakby program Bezpiecznej Polski, naszych 20 postulatów programowych i 50 stron programu jasno o tym mówi. Na zakończenie, szanowni państwo, chciałbym tylko poinformować, że w dniu 10 lutego 2024 roku, w sobotę, odbędzie się pierwszy kongres Bezpiecznej Polski. Odbędzie się on w Katowicach. Kongres ma charakter zamknięty. Będą tylko i wyłącznie przedstawiciele władz oraz delegaci. Będą wybrane nowe władze, no bo obecne władze to oczywiście są członkowie założyciele, którzy w ubiegłym roku założyli partię. Partia się bardzo dynamicznie rozwija. Mamy kilkuset sympatyków już wpisanych, zarejestrowanych w całej Polsce, mnóstwo członków, praktycznie można powiedzieć, we wszystkich województwach, nie licząc jeszcze zagranicy. Mamy struktury. W związku z tak dynamicznym rozwojem partii 16 stycznia Zarząd Krajowy podjął decyzję o podziale struktur Bezpiecznej Polski na 41 okręgów, czyli dokładnie tyle, ile liczą okręgi do Sejmu, i tutaj będziemy bardzo mocno działać. Zachęcam wszystkich Państwa, którzy chcieliby się włączyć w działalność Bezpiecznej Polski, którzy się podpisują pod tymi postulatami, o których Bartosz Kaczmarek mówił, o którym ja mówiłem, o których możecie Państwo poczytać na stronie bezpieczna.org.pl. Jeżeli ktoś z Państwa się czuje na siłach, a zwłaszcza chciałby być liderem gdzieś w swojej gminie, może w swojej dzielnicy, na swoim osiedlu Bezpiecznej Polski, działać w kampanii To nie nasza wojna, działać w kampanii Czas rozważyć polexit, działać w kampanii na rzecz normalizacji relacji z Rosją i Białorusią, powiedzieć twardo opcja zero w służbach specjalnych, serdecznie zapraszam do kontaktu. Można się kontaktować czy ze mną, czy z Bartoszem, czy na kontakt@bezpieczna.org.pl. Wystarczy wejść na stronę naszą bezpieczna.org.pl. I zapraszam, tym bardziej, że przed wyborami samorządowymi poszukujemy ludzi, którzy się nie boją, którzy chcą z otwartą przyłbicą głosić hasła propolskie, tak, szanowni państwo, bo dzisiaj normalizacja relacji z Rosją i Białorusią to jest najbardziej propolskie hasło. Tak jak to nie nasza wojna, to jest jedno z najbardziej propolskich haseł dotyczących zachowania substancji biologicznej narodu polskiego. Zachęcam, szanowni państwo, zapraszam na pokład Bezpiecznej Polski. Działamy dopiero niecałe 3 miesiące, a już są nas setki w całym kraju, niedługo tysiące. Także zapraszam. A dzisiaj dziękuję Tobie, Bartoszu, za udział w dzisiejszej dyskusji. Nietypowo, bo w sobotę przeważnie rozmawiamy w czwartki, piątki, ale cieszę się, że się odbyła ta dyskusja, że poruszyliśmy bieżące tematy. Bartosz Kaczmarek, członek Rady Krajowej Bezpiecznej Polski, szef okręgu Poznań naszej partii, był moim i Państwa gościem. Ja Państwu dzisiaj serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia, a do zobaczenia już niedługo, bo 24 lutego w Poznaniu. W Poznaniu szykuje się duża, fajna konferencja organizowana przez Watahę Głosu Obywatelskiego, na której Bezpieczna Polska będzie obecna, jest zaproszona i o tym będziemy Państwa jeszcze informować. Serdecznie dziękuję, kłaniam się nisko.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.